is an old man in a dirty uniform.
What is it you want of me, Clemente?
Not what I want. Not what I want. Not what I want! Not what I want! What they want! Not what I want! What they want! What they want! What they want!
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu oryginalnej serii Roda Serlinga Strefa Mroku. Jesteśmy przy trzecim sezonie. Ten epizod, który mamy dzisiaj do omówienia, został nadany 20 października roku 61, w takim gorącym okresie. 61 rok, no i w ogóle kolejne lata to są takie ciężkie czasy dla Amerykanów. No i chyba można śmiało powiedzieć dla całego świata. Dzisiaj troszkę będzie, nawet nie troszkę, będzie dużo na ten temat można opowiedzieć. Tytuł tego epizodu to The Mirror. Oczywiście, znaczy może nie oczywiście, to myśmy, przyznaję, chwilę wcześniej rozmawiali o tym epizodzie i dla nas to może to jest oczywiste, że scenarzystą do tego epizodu jest Rod Serling, natomiast reżyserem jest Don Medford. No i cóż, myśmy rzeczywiście sobie ucięli, pozwoliliśmy sobie chwilę, zanim włączyliśmy rekordery, pogadać o tym epizodzie. Ja się do czegoś przyznałem, ale też trochę pożartowaliśmy, trochę nawet żeśmy próbowali robić coś, co nam nie za dobrze wychodzi, czyli tak jak ostatnio tłumaczyliśmy się, że nie znamy się na grze w bilard, tak dzisiaj nie za bardzo ja znam hiszpański, to jest piękny język, ale ja nie potrafię w tym języku mówić, ale już sobie pozwoliliśmy na kilka takich właśnie odzewów pseudo hiszpańskojęzycznych i to było dziwne.
Tak,
rewolucyjnych. Bo dzisiaj ten epizod ma, no właśnie, ma w sobie duże pokłady pewnych zdarzeń, jakie były ważne w tych latach 60. I ja też przyznałem się, że dzisiaj, jak oglądałem ten epizod, to on mi troszeczkę mniej smakował. Ty powiedziałeś, że jest to epizod na jeden raz, rybka na jeden raz troszeczkę, a jeszcze dodatkowo on jest taki wyraźnie polityczny, ten epizod. Znaczy, zdarzało się już oczywiście wcześniej, myśmy mieli takie nawet komediowe epizody, pamiętamy wszyscy epizod, w którym pojawia się przy końcu jednego z odcinków Strefy Mroku Nikita Chruszczow i to tylko tak gdzieś tam z tyłu pokazany w samochodzie, no ale jest na ekranie i to oczywiście miało wzbudzać pewne emocje u widzów wtedy amerykańskich lat 60. Natomiast ten epizod, nie wiem, staram się znaleźć w pamięci jakiś inny przykład do tego czasu, oczywiście do tego momentu, bo będziemy jeszcze mieli kilku nieżyjących przywódców politycznych również, a był Hitler oczywiście. W jednym z epizodów był sklepikarz, który zamieniał się w swoim jakimś dziwnym koszmarze właśnie.
No, Hitler oczywiście jeszcze powróci, tak? W odcinku z Rutgerem Hauerem.
Hitler jeszcze oczywiście powróci jeszcze Hitler. To będzie pierwszy chyba odcinek sezonu czwartego, jak ja się nie mylę.
Który tak, w sezonie czwartym z całą pewnością, tak.
Tak. No i cóż, no dobra, możemy powiedzieć wprost. Tutaj nie jest bohater nazwany przywódcą, nazwiskiem przywódcy socjalistycznej Kuby, ale bez wątpienia o niego chodzi, bo ta postać tutaj grana przez Petera Falka nazywa się Ramos Clemente, no ale chyba, kurczę, to jest taka troszkę ściemka, prawda? To jest chyba Fidel Castro, możemy śmiało powiedzieć.
No tak, no on wygląda dosłownie jak młody Fidel Castro, w każdym razie młodszy. Wiemy, że ten okres był szczególnie gorący dla Amerykanów, stosunki właśnie z Kubą, to co się działo w owym okresie, Wspomnieliśmy, że on jest troszeczkę nacechowany politycznie i jest to, ale przynajmniej jedna kwestia jest tutaj taka, którą mimo tych pewnych wad, tej dosłowności, o której ja już wspomniałem, lekko zapowiadając go w poprzednim odcinku naszego podcastu, to nie jest satyra, tak? To nie jest satyra, to jest taki, można by było powiedzieć, moralitet, który no, porusza dość taki ograny slogan, tak? Że rewolucja pożera swoje dzieci, tak? Że największym wrogiem rewolucjonisty jest to, że prędzej czy później znajdzie się inny, tak, rewolucjonista, który będzie go chciał obalić, tak? I tutaj właśnie ten rodzaj tezy rozgrywa Serling w tym odcinku. No czy zręcznie, czy niezręcznie, no to może do tego za chwilę przejdziemy, natomiast no, tak jak powiedziałeś na samym początku, ja jestem w stanie się zgodzić z tym, że to nie jest jeden z jego najlepszych odcinków. I tak jak powiedziałeś, ta teza zawarta w tym epizodzie, no troszeczkę jest taka płytka w sensie takim właśnie w sposobie przedstawienia tego, tak? Role oczywiście są fajne, Peter Falk oczywiście tutaj bryluje, to jest jego jedyna rola w Strefie Mroku, ale bardzo dobra. On tu bardzo mocno się wciela w tego właśnie Ramosa Clemente. Wszystkie te gesty, jego gestykulacja. Jeżeli troszeczkę ktoś widział gdzieś jakieś filmy z młodym Fidelem Castro, to z całą pewnością dostrzeże, że tutaj właśnie Peter Falk bardzo mocno się inspirował tym. No zresztą trudno by było, gdyby nie, tak? Bo tak ta postać została nakreślona przecież w scenariuszu. Więc nie, tak jak wspomnieliśmy, troszeczkę zdradzamy nasze emocje już w stosunku tego odcinka już na samym początku. Natomiast no, nie jest to z pewnością jeden z naszych ulubionych odcinków, a jego taką powiedzmy siłą, tym, że jest pamiętany, to jest przede wszystkim oczywiście występ Petera Falka, który później stał się bardzo popularnym oczywiście aktorem, głównie dzięki oczywiście roli porucznika Colombo, ale też w wielu, wielu innych filmach. Natomiast i ten cały taki klimat tej Kuby gdzieś tam, tak? Bo to, ja nie wiem, czy to jest w ogóle Kuba, chyba to nie jest nawet powiedziane, że to
nie jest
Kuba.
Nazwane, tak.
To jest jakieś takie państwo właśnie, które gdzieś
Ameryki
tam,
Środkowej.
Ameryki tak. Środkowej i takie powiedzmy w domyśle Kuba, ale to jest taka po prostu jakaś republika, czy coś, tak. co ma, nie jest nazwy nazwane. No być może nie można się było aż tak bardzo posunąć, chociaż po tej dosłowności w nakreśleniu i sposobie charakteryzacji postaci, no to wydaje mi się też takim troszeczkę kuriozem, bo można było powiedzieć po prostu, że to jest Kuba, tak?
No, tak. Zresztą, co ciekawe, nazwisko Castro tam pada.
Tak,
w innym
to jest właśnie
ale
fajne.
Ale w tym momencie jest to.
Tak, to jest właśnie fajne, że mimo tego, że mamy Castro na ekranie, to też o Castro się gdzieś tam mówi, nie? Jeszcze dodatkowo, nie? Żeby, nie wiem, czy to jakiś taki dodatkowy element, żeby troszeczkę jakby powiedzieć, nie, my wcale nie mówimy o Castro, to nie jest Castro, tak? To tylko to jest zupełnie inna fikcyjna postać, jakakolwiek zbieżność z prawdziwymi postaciami jest przypadkowa, tak? No tak.
Trudno się tego wyzbyć. Rzeczywiście, ja przed nagraniem, jak rozmawialiśmy, powiedziałem, że na swój sposób jest to epizod pomnikowy. Rzeczywiście przez kreację samego Petera Falka, ale też właśnie przez pewną aktualność. To inaczej ujmując tą rzecz, to jest taki epizod, który również, podobnie jak na przykład The Shelter, pozwala nam wejść w te sprawy społeczne, polityczne, jakiekolwiek jeszcze inne, socjologiczne, to jest taki wgląd. Pomimo wszystko, że Strefa Mroku nie jest oczywiście serialem dokumentalnym, reportażowym, mało tego, nawet nie jest serialem, który na pierwszym miejscu stawia obserwację rzeczywistości, takiej rzeczywistości, tylko raczej jest serialem, który gdzieś rozgrywa się właśnie na obrzeżach znanego nam świata i to jest tylko czasami pretekst, żeby zajrzeć właśnie pod tą kurtynę rzeczywistości, to tutaj w tym wypadku, jak i w paru innych takich epizodach, to chyba przychodzi mi właśnie do głowy ten epizod The Shelter, gdzie również podkreślaliśmy to, że te lęki Amerykanów przed zagładą nuklearną, przed wojną atomową były bardzo głębokie i udało się również Serlingowi to przemycić bardzo sprytnie do swojego jednego z odcinków serialu. I podobnie tutaj. Ale właśnie problem polega na tym, mi osobiście to przeszkadza i też o tym trochę mówiłem już przed nagraniem, że właśnie współcześnie to jest ciężar, jakiś taki balast, inaczej mówiąc, który mi przeszkadza bawić się, bo to wszystko oczywiście z perspektywy roku 2018 po prostu jest już zwykłą historią i Fidel Castro, który zresztą niedawno zmarł, był, jak wiemy, pod koniec życia już osłabionym starcem. no nie jawi nam się jako szatan w ludzkiej skórze. Dziś pewnie byśmy musieli zobaczyć epizod o Kim Jong-unie z Korei Północnej, albo jakimś innym jeszcze przywódcy politycznym, albo jakimś anonimowym terroryście, który stoi na czele grupy właśnie jakiejś odłamu Al-Kaidy. To być może równie mocny byłby to akcent, ale też, jak mówię, równocześnie pewne obciążenie, bo wtedy troszeczkę wchodzimy w taką demagogię i rzeczywiście ja tutaj wyczuwam coś takiego w tym epizodzie. Ta otoczka, jaka wokół jest tego epizodu, te tło całe, mnie zupełnie nie przeszkadza. To jest bardzo fajne. Mm-hmm. Rzeczywiście trochę przeszkadza mi to, co też już ty podkreślałeś. Poszukiwanie takich odpowiedzi, co siedzi w głowie właśnie w tym wypadku rewolucjonisty, w jaki sposób człowiek zamienia się w potwora i ewentualnie jaka kara może go spotkać. To dla mnie jakby stawianie tego typu tezy plus postać z bieżącej polityki, no jest zabiegiem dosyć niebezpiecznym, bo o ile wspomniany przeze mnie epizod z Nikitą Chruszczowem, i ty też to podkreśliłeś, był komediowy, inna sprawa, czy to było super zabawne, czy nie. No pewnie nie, nawet mógłbym powiedzieć za siebie i za ciebie, Rafale, średnio to było śmieszne z Chruszczowem, to tutaj rzeczywiście idąc w kierunku powagi, no Serling troszeczkę chce być takim porządnym filozofem, literatem, coś co się pojawia w porządnej literaturze światowej i u niemieckich pisarzy, takich jak Thomas Mann, rosyjskich typu Fiodor Dostojewski, czy u Dickensa, czy u Hemingwaya. No i wszystko fajnie, tylko pytanie, czy rzeczywiście to jest, na to jest miejsce w Strefie Mroku. I tutaj mam ten dylemat, zwłaszcza im bardziej ten epizod oczywiście zmierza ku końcowi i wchodzi na końcu Serling, który jeszcze ustami takiego pastora, czy księdza bardziej katolickiego, no bo jednak jeśli mówimy o tych krajach hiszpańskojęzycznych, to jest rzymskokatolicyzm chyba tam obowiązywał i obowiązuje wciąż. Więc ten ksiądz tam też wyjawia pewne takie komunały, no nieco wyświechtane. I to jest jakby mój ogólny zarzut. I zrobiliśmy oczywiście ogromny błąd, bo ci, którzy nie widzieli epizodu, nie wiedzą za cholera, o czym my teraz rozmawiamy.
No nie wiedzą. Ja tutaj, zanim jeszcze przejdziemy do tej naszej dyskusji, chciałem podkreślić, przypomnieć, że reżyserem tego odcinka jest Don Medford. To jest w ogóle ciekawe, bo on ma w swoim dorobku epizody i bardzo dobre, i kiepskie, i gorsze, ale u niego jest takim charakterystyczną jego cechą tych odcinków, które on kręci. Ja tutaj przypomnę m.in. The Man in the Bottle, które już widzieliśmy, A Passage for Trumpet, jest to, że zawsze są tam bardzo zapadające w pamięć kadry. I pamiętasz, Jacku, A Passage for the Trumpet, ten słynny kadr właśnie z aniołem pod drabiną z trąbką, prawda? Man on the Bottle, ta scena z Hitlerem chociażby, tak nakręcona ciekawie, tak? Czy samo to sposób przedstawienia Gina, tak? To też Medforda, te ujęcia takie bardzo pamiętne są. No i tu mamy to samo. Jest kilka takich właśnie ujęć, które pozostają mocno po odcinku The Mirror, o czym oczywiście za chwileczkę powiemy. Moim takim ulubionym jest, kiedy rewolucjoniści właśnie popierający Ramosa Clemente wznoszą toast, tak? I to jest takie no wręcz kanoniczne, powiedziałbym, ujęcie, gdzie mamy praktycznie, jeżeli do tej pory nie mieliśmy skojarzeń z żadnymi, powiedzmy, przywódcami właśnie państw tego typu, czy właśnie republik, to tam mamy jeszcze bardziej. Tam nawet Che Guevara troszeczkę widać w którymś momencie w berecie i innych, tak? No są takie właśnie ikoniczne ujęcia, które bardzo, bardzo mocno zapadają w pamięć po obejrzeniu każdego praktycznie z odcinków, które nakręcił Don Medford. Ja tu przypomnę, że niebawem będziemy mieli wspaniały odcinek. Wspaniały od strony scenariusza i właśnie też świetnie nakręcony. To jest chyba największe dzieło Dona Medforda, czyli Deathhead Revisited, tak? Odcinek o...
I to jest ciekawe, o obozie koncentracyjnym.
O obozie koncentracyjnym.
Kolejny wkręt historyczny.
Tak. A mocno zaakcentowany już wkrótce, także to oczywiście warto by było pochwalić na samym początku, bo jest to w tym odcinku, bym powiedział, jedna z najbardziej istotnych, najbardziej zapamiętających w pamięć elementów. Mm-hmm. Tak?
Zgadzam się z tobą. Plus ja bym jeszcze, to już tylko dopełnię, bo też już o tym mówiłeś, powtarzamy się, oprócz kadrów, to te postaci, w sensie kreacja aktorska. To już jakby po raz kolejny to powtarzam, że Falk jest tutaj rewelacyjny w tej roli. Zresztą nawet nie tylko on. Możemy przejść chyba powoli do streszczenia fabuły i to też jest dużo ciekawych rzeczy. Właśnie jeśli rozpatrujemy ten epizod w kategoriach, no właśnie, pewnej wiarygodności oraz odnośników do tego, co mogli zobaczyć ludzie na całym świecie, bo to już mówimy nie tylko z Amerykanów, właśnie na swoich telewizorach. Prawdopodobnie w Polsce również. I'm gonna strip you naked and cover you with honey and then I'm gonna tie you to the ground under a hot sun and then I'm gonna let the ants at you. And every time that you scream, I'm gonna drink wine. And every time that you pray for mercy, I'm gonna laugh aloud. Because I want you to take a long time to die the cross. One part death for every acre of land you stole, then one part death for every morsel you took out of a peasant's mouth, and one part death for every voice that you stifle by decree.
I will not oblige you, Clemente, with a cry or a plea. You can strip off my flesh because it is there for you and easily done. But my manhood, you... greasy little peon. This is as far from you as the moon.
Greasy peon. Greasy.
He's to be judged, not tormented. He is the animal.
And you are not, huh? You are the purist.
Ponieważ obserwujemy tutaj, epizod zaczyna się takim apogeum rewolucji socjalistycznej, komunistycznej, rewolucji, która obala dyktatora pod postacią generała, który władał tym krajem jako dyktator i możemy domyśleć się, że był on przeciwstawieństwem pewnych idei, które niosą za sobą ci młodzi rewolucjoniści. I to jest bardzo, uważam, ciekawe, jeśli chodzi o zakotwiczenie tej opowieści właśnie w tym konkretnym momencie, bo daje nam tutaj właśnie reżyser, oczywiście razem z samym Peterem Falkiem, popisy pewnych sytuacji, które rozgrywają się na samym początku. Tam słynna jest taka scena, która, no wypisz, wymaluj, pasuje do tego typu właśnie rewolt, to znaczy ten nasz tytułowy Ramos Clemente jest widziany na balkonie w nocy. Jest to prawdopodobnie jakiś pałac, który był wcześniej zajmowany, nawet nieprawdopodobnie, na pewno był to pałac zajmowany wcześniej przez tego generała de Cruza, ponieważ tam w takich rokokowych wnętrzach pełnych właśnie takich mebli z a la Ludwik XIV, również wisi na ścianie jego portret. Portret taki też typowy takiego kacyka jakiegoś właśnie Republiki Bananowej. Nie mówię tutaj o wyglądzie, a bardziej w to, w jaki sposób on jest tam przedstawiony. Ma mundur na sobie, pełno medali i tak dalej, i tak dalej. Ale wracam do tego, że ten Ramos Clemente cokolwiek robi, tam miota się po tej sali, jakiejś takiej ogromnym salonie, ale co jakiś czas wybiega, otwiera ogromne drzwi, wybiega na balkon, aby zapytać ludu, co on o tym sądzi. Tam wykrzykuje rewolucjon, viva, viva, rewolucjon! Jest pełen takich emocji, taki bardzo dynamiczny, ale strasznie fajne jest to pokazane, że to się dzieje, że my nawet nie zobaczymy tego tłumu, oczywiście ze względów budżetowych, ale kamera jest skierowana jakby na sam balkon i słyszymy wybuch emocji właśnie tego ludu, który z jednej strony jest oczywiście rozentuzjazmowany tym, co się wydarzyło, ale możemy przypuszczać, że gdyby Clemente tylko coś nakazał, nie wiem, kogoś zabić, splądrować jakieś sklepy, to oni by to zrobili. I o takiej atmosferze mówimy, mając na myśli początek tego epizodu, co na pewno musiało wywoływać konkretne emocje u oglądających ten serial. Ja zanim ci oddam, Rafale, głos, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, z czym mi się to skojarzyło. Jest kapitalna sekwencja w Ojcu Chrzestnym Dwójce, kiedy Michael Corleone odwiedza Kubę i tam chce robić interesy. Właśnie ta Kuba jeszcze jest pod dyktaturą właśnie jakiegoś prawicowego rządu i nagle to się zaczyna wszystko dziać. To znaczy ci rewolucjoniści przyjmują władzę. Jest Sylwester, oni wpadają do takiej sali, mówią koniec, rewolucja. Wcześniej jeszcze w ogóle super scena, kiedy Michael Corleone widzi, że policjanci próbują jakieś samochody sprawdzać na ulicy i nagle jeden z młodych rewolucjonistów wysadza się w samochodzie i Michael wtedy mówi, jeśli oni są zdolni do tego, to ten rząd upadnie. I jakby końcówką tego świata opisanego w tej części Ojca Chrzestnego jest to, że oni wszyscy pod tym Sylwestrze nagle ci arystokraci, ci no, mafiozi również, ci politycy schrzaniają po prostu po tych schodach, w tych pięknych strojach na lotnisko, żeby uciec do Stanów Zjednoczonych. I zarówno w Ojcu Chrzestnym, oczywiście na większą skalę, ale też tutaj na początku jest to kapitalnie opisane i bez wątpienia, tutaj mogę no, mówić prawie we 100%, to musiało robić wtedy niesamowite wrażenie również, bo to się działo. Tego typu rzeczy, właśnie upadki nagłe jakichś rządów, przejmowanie władzy, bo to nie tylko Kuba oczywiście, mówimy o w ogóle o Ameryce Południowej, wspomniałeś oczywiście Che Guevara. W ogóle Amerykanie bali się, że to również u nich wystąpi. Szef FBI Hoover oskarżał między innymi Martina Luthera Kinga, że jest komunistą i że on również chce doprowadzić do tego typu swoimi marszami wolnościowymi do zmiany władzy właśnie poprzez zamieszki na ulicach, więc to buzowanie jest tutaj bardzo fajnie pokazane oraz to, z czym szli ci ludzie do władzy. To byli chłopi, to byli ludzie niewykształceni, to byli, albo jeśli ich przywódcy byli wykształceni, no to oni pozowali na ludzi z lasu, prawda? Na partyzantów, na takich właśnie okiełznanych, nieogolonych hipsterów w mundurach oczywiście, ale te mundury, one też były, tak jak też zauważyłeś, często, jakby to powiedzieć, takie właśnie na poły hipisowskie, to znaczy jakieś podwinięte rękawy, jakieś berety, właśnie zaros, fajka, nawet wszyscy oni mają takie charakterystyczne czapki, które nie są czapkami takimi wojskowymi, generalskimi, tylko bardziej takimi, ja wiem, jak legia cudzoziemska, takie po prostu no, dziwny jakby też obraz i tutaj jakby dużo nie trzeba szukać, no Che Guevara, jego portret stał się i pewnie jest do dzisiaj w wielu kręgach lewicowych no takim ikonicznym przedstawieniem. Wszyscy znamy ten portret Che Guevary właśnie w berecie z gwiazdą, bo ta lewicowość oczywiście na przykład w Europie, we Francji, w kraju, w którym nie doświadczył komunizmu tak jak Polacy na przykład, no była zupełnie inaczej traktowana. To było w jakiś sposób sexy, więc ci ludzie ogorzali, jakkolwiek to brzydko brzmi z mojej strony, właśnie brudni, z karabinem, z kłasznikowem przewieszonym przez ramię, byli odbierani właśnie jako powiew pewnej świeżości. I w tym na pewno też tkwi siła ich sukcesu, przynajmniej początkowego, bo zazwyczaj ci ludzie potem źle kończyli, Che Guevara też zginął. Ale też świetnie to jest pokazane na początku tego epizodu. I na razie się zamykam, koniec, bo się rozgadałem.
Nie wiem, co mógłbym w tym momencie dodać do tego. Oczywiście, że tak jest ten klimat. Najfajniejszy jest właśnie ten klimat też tutaj, jeżeli chodzi o tą całą otoczkę rewolucyjną, skoro już przy tym jesteś, to co wspomniałeś, te scenki właśnie z Ojca Chrzestnego i innych właśnie takich filmów, które gdzieś tam ukazują tak. Kubę w przededniu rewolucji, czy powiedzmy Kubę, jaką była przed rewolucją. Tak, ja tak wspomnę też o serialu Zakazane Imperium, gdzie Naki Thompson w jednym z sezonów również odwiedza Kubę i tam mniej więcej widzimy ten tygiel, tak, co tam się cały czas dzieje, jakie jest zagrożenie, prawda, zawsze jakaś hunta jest, która gdzieś tam pilnuje kogoś, prawda, cały czas ten kocioł tam był i domyślam się, że do tej pory tak ten region świata niestety wygląda, ale to jest fajne jest to właśnie w tym odcinku, że mimo tego, że jest to tak jakby zamknięte w jednej lokacji, tak, to są te apartamenty tego pałacu de Cruza, tak, byłego dyktatora, który przejął właśnie tutaj Ramos Clemente ze swoimi consortes, kompaniones, czy jak to nazwać, z hiszpańskiego też jesteśmy
muchachos,
tak, z hiszpańskiego też jesteśmy słabi, ale tutaj od razu nadmienię, że my jesteśmy słabi z hiszpańskiego, ale akcenty, jakimi się posługują tutaj aktorzy, to jest jakieś kuriozum same w sobie. Trudne do słuchania to jest, tak? Bardzo, bardzo bolesne dla ucha w wielu przypadkach. Ten aktor chyba, który się nazywa, niech sobie przypomnę, tylko Antony Carbonanga, taką postać Cristo, to już w ogóle jest mistrzostwo świata udawanego akcentu, tak? Gdyby mówił swoim językiem własnym, znaczy bez tego akcentu, to pewnie wypadłby lepiej jako właśnie południowoamerykański rewolucjonista niż tutaj jest w rzeczywistości. Na ekranie go widzimy, tak? No jedynym taką wisienką na torcie to jest Władimir Sokolow, który tutaj zazwyczaj
to jest ciekawe.
Był w takich rolach obsadzany właśnie w rolach jakichś właśnie latynosów, latynoskich aktorów czy postaci, a Władimir Sokolow, którego pamiętam oczywiście z odcinka Dust, tak, wcześniejszego, tak. Gdzie też grał Meksykanina wówczas, a tak, jest tak, oczywiście tak. Pochodzenia rosyjskiego.
I to tak? Naprawdę rosyjskiego, bo on rodził się jeszcze w carskiej Rosji. To jest dosyć ciekawe. My oczywiście odsyłamy do naszego epizodu Dust, ale on tutaj, to jest fajne, nie, że gra ojca Tomasa, czyli właśnie no jakiegoś południowoamerykańskiego księdza. On był Rosjaninem, jakby z pochodzenia, a mało tego, też już o tym pewnie mówiliśmy, Władimir Sokolow grywał najczęściej meksykańskich chłopów w westernach amerykańskich, na przykład oczywiście Siedmiu Wspaniałych. On tam ma rolę niezapomnianą, oczywiście drugoplanową, ale jest dosyć charakterystyczny. Zresztą to za chwilę się wydarzy. Mam na myśli chronologię powstawania tego epizodu Strefy Mroku, bo ja też nie pomnę, ale Siedmiu Wspaniałych to jest chyba 62, 60 któryś tam, zaraz sprawdzimy rok, czyli po epizodzie Strefy Mroku to na pewno zostało nagrane, więc to jest ten sam Władimir Sokolow, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy występuje w Strefie Mroku. I to jest naprawdę śmieszne, bo ja też tak uważam, że oprócz samego Falka, który świetnie wygląda, on, trudno uwierzyć, że on mówi po angielsku z hiszpańskim akcentem, to paradoks polega na tym, że najlepszym tutaj Hiszpanem jest Rosjanin, moim zdaniem.
Tak, tak. No, nie bez powodu Władimira Sokolowa zawsze obsadzano w takich rolach. Dla nich obcy akcent to obcy akcent, prawda? Zresztą trzeba to dodać, że Sokolow właśnie na tym tle pozostałych właśnie aktorów, którzy próbują właśnie mówić z tym akcentem południowoamerykańskim, no się jednak wzbija na wyżynę, tak? I mieliśmy tego już przykład chociażby w Das, tak? Gdzie grał biednego staruszka meksykańskiego, który próbuje odwieść od linczu swojego syna, tak? Którego chcą powiesić za przestępstwo popełnione, przypomnę, po pijanemu jechał bryczką i potrącił dziewczynę, tak? I zabił. I tutaj...
Tak.
Świetna. Przejmująca rola wspaniały, wówczas Sokolowa. I tutaj też jest jego rola taka fajna też, można powiedzieć, też taka chwytająca za serce, bo on też próbuje tutaj pewne rzeczy wskazać, przestrzec właśnie Ramosa Clemente przed pewnymi rzeczami, ruchami, które tutaj wykonuje, no, pod wpływem pewnej jakby klątwy. Tak.
To szybko sprostuję, bo Władimir Sokolow zagrał w Siedmiu Wspaniałych, ale było to rok przed tym epizodem, czyli to jest też fajne. Wręcz odwrotnie się wydarzyło. Zanim Sokolow pojawia się w Strefie Mroku, to już miał swoje role na dużym ekranie. Zagrał rzeczywiście tego meksykańskiego chłopa w Siedmiu Wspaniałych.
It was you.
Ramos.
I saw you.
Ramos, what's the matter?
I saw you in the mirror. I saw you with a gun.
What gun? Ramos, you sound like some demented man.
Well, it would have to be you. I should have known that it would be you, you moron. Unless you dedicated one, it would have to be you. I knew that.
No dobra, to wracamy z portem do pałacu zresztą generała de Cruza, który zostaje doprowadzony przed oblicze Ramosa Clementego, czy jakkolwiek to się odmienia. On tutaj też już powiedzieliśmy, Clemente jest cały czas w otoczeniu swoich compadires. To są właśnie mniej więcej w jego wieku ci, którzy mają pewnie tworzyć trzon tego nowego rządu komunistycznego. I to oni tworzą, prawdopodobnie też możemy tak to rozpatrywać, pierwszą taką radę polityczną, sędziowską, decyzyjną, bo kiedy generał de Cruz zostaje doprowadzony przed oblicze przywódcy właśnie tej hunty Ramosa, no to jego temperament jest dosyć ostry. Tu musimy też powiedzieć, tutaj Peter Falk jest niesamowity. To jest nieco przygarbiony, taki brodaty mężczyzna, ale który jest wszędzie. Po prostu biega, gestykuluje, jest dramatyczny bardzo, pełen emocji. I on prawie że wyrzuca się na tego generała de Cruza. Znaczy rzuca się na niego w tym sensie, że już załatwić, rozstrzelać natychmiast. To jest w ogóle koniec. Skończyły się twoje rządy. No i on zostaje jakby doprowadzony do porządku przez tych kolegów swoich, gdzie oni mówią, no chwila, no nie po to my właśnie wprowadzamy nowy, podkreślam, rząd, żeby zachowywać się tak jak oni. I tu zaczyna się ten właśnie taki lekka demagogia, która będzie przewijała się do końca epizodu, będzie miała swoje wybrzmienie już w samym finale. To znaczy, Rod Serling mówi, no mniej lub bardziej oczywistą rzecz, to znaczy zrównuje, prawda, te dwie postaci, tego kacyka, tego dyktatora generała de Cruz razem z Ramosem Clementim, ponieważ de Cruz, kiedy jest już w końcu mu dane, żeby wypowiedzieć kilka zdań do tego właśnie swojego następcy, nazwijmy, on mówi, że on się niczym nie różni od niego, że tak naprawdę, no cóż, no hello, być może masz inne poglądy polityczne, ale wcześniej czy później będziesz zachowywał się podobnie. No, władza wymaga pewnych, przynajmniej tak twierdzi generał de Cruz, pewnych decyzji bardzo ortodoksyjnych, łącznie z tym, że trzeba decydować się na przykład na egzekucję swoich oponentów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze złowieszcze są słowa de Cruza, który zanim zostanie znowu odprowadzony z tych swoich pałaców, z pokoju tego pałacu do więzienia, to on staje przy lustrze. Oczywiście tytułowe The Mirror, to jest takie ogromne, oprawione w barokową ramę lustro i mówi coś takiego, że on to lustro kiedyś otrzymał od jakiejś starszej kobiety i ona mu powiedziała, że to lustro jest magiczne. Tam pada dosłownie takie zdanie, że to jest lustro magiczne i że to lustro pokazywało i pokazuje, jak rozumiemy, jeśli ktoś się w nim przegląda, najbliższego oponenta, który będzie dybał na twoje życie. Nie wiem, czy jakby stylistycznie to dobrze układam to zdanie, ale chodzi o to, że jeśli stoisz w tym lustrze, to możesz zobaczyć swojego potencjalnego zabójcę.
Zabójcę,
który,
tak.
Mm-hmm. Który dybie na twoje życie. I to jest rzeczywiście fajne w tym konstrukcji to, że ja, jak on to powiedział, de Cruz, od razu sobie pomyślałem, wiesz, Meksyk, właśnie ludyczność jakaś, jakieś legendy, jakieś po prostu meksykańskie, właśnie włączył mi się film Pixara Coco, czyli to całe życie pozagrobowe, na pewno to była jakaś właśnie odmiana meksykańskiej cyganki. Nic z tego nie zostaje w tym epizodzie, bo jak podkreśliliśmy tutaj, ważniejsze dla Serlinga jest ten wątek mechanizmów politycznych, tak bym to określił, jakie kształtują tego typu sytuacje, ale chyba rzeczywiście jest tak, jak mówisz w związku z tym, to znaczy de Cruz mówi, co mówi, a nawet może wierzy w to, co mówi, natomiast my nie będziemy w stanie się przekonać, czy rzeczywiście to lustro jest magiczne w tym sensie, czy to nie jest przypadkiem wyobraźnia samego Ramosa Clementiego, czy on sobie tego nie wyobraża, co za chwilę zobaczymy na ekranie, bo oczywiście żadna staruszka się tu nie pojawi. Nikt nie wejdzie wieczorem zacierając ręce i powie, mówiłam ci, to właśnie ja sprzedałam mu to lustro. No nic takiego tutaj nie będzie. I tylko w naszym domyśle Serling zostawia to, czy my będziemy wierzyć w to, że to jest magiczne lustro, czy to jest choroba umysłowa najpierw samego de Cruza i Clementiego, co też oczywiście nie byłoby pozbawione sensu, biorąc pod uwagę poczynania obu przywódców, ponieważ no my się domyślamy, że de Cruz był okrutnym władcą i to ze względu nawet, że został obalony, że rzeczywiście gdzieś tam możemy to, Rafale, też powiedzieć, że w samych pierwocinach te ruchy rewolucyjne no, miały bunt ludu jako takiego. Ta masa jednak szła na te pałace zimowe w Rosji i w różnych miejscach, bo była mega wkurzona, więc siłą tych wszystkich ruchów była jednak masa ludzka, chłopi, robotnicy, którzy mieli dość, chcieli jeść. No w Polsce zresztą również, to jest dosyć ciekawe, prawda? Jakkolwiek oceniamy tą historię, to jednak u podstaw ruchów naszych polskich były dążenia socjalne najpierw. Nie właśnie ideowe, to szło w parze potem, ale jednak w Poznaniu w 56 robotnicy wyszli pod hasłem chleba najpierw, zanim zaczęli podpalać komitety centralne partii komunistycznej. Więc ten de Cruz, reasumując, na pewno był złym człowiekiem, był dyktatorem, tak jak powiedziałem, to nie była demokracja, ale okazuje się, i tutaj Serling jakby mówi to o Castro, o Che Guevarze, o innych takich właśnie przywódcach państw Ameryki Południowej, że oni się niczym nie różnią od tych. Inne mają może metody, inaczej o tym mówią, ale jednak bardzo szybko zamieniają się w potworów, bo co mówi de Cruz? Ile mamy więźniów teraz w naszych lochach? Pewnie chodzi o tych oponentów, o arystokratów, którym nie udało się uciec razem z ojcem chrzestnym z lotniska do Stanów. I pada odpowiedź 1000. I Clemente mówi, rozstrzelać. Na co tamci jego koledzy mówią, zaraz, ale sąd, ludowy sąd, trzeba ich najpierw osądzić. Okej, być może oni będą skazani na śmierć, być może na długoletnie więzienie, no ale musimy zrobić najpierw pokazowe sądy. I Clemente się na to nie zgadza. Każe ich po prostu sukcesywnie wyciągać z tych więzień i rozstrzeliwać. Co ciekawe, rozstrzeliwać na tym placu, gdzie są ludzie, prawda? Bo potem będziemy to słyszeć później przez okno. To są niekończące się, trwające, jak rozumiemy, wiele godzin lub dni egzekucje, bo Clemente mówi, ja muszę coś dać ludowi też, nie? Ja muszę im pokazać. No i właśnie, czy pokazać to, że on jest sprawiedliwy, czy po prostu pokazać to, gdzie miejsce jest ludu? To znaczy, że on również jest bezwzględny. To jest dziwna sytuacja i o tym jakby, nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, ale tak to rozpatruję, co chce nam powiedzieć Serling. Czy to jest de Cruz, czy to jest Clemente, nie ma znaczenia. To są oni popełniają jakby ten sam błąd, nawet nie pychy, ale no, rewolucja zjada swoje dzieci. To co też powiedziałaś, mm-hmm. Rafale, już nie pamiętam, czy przed nagraniem, ale tutaj jakby o tym też jest ten mm-hmm. epizod, prawda?
Tak, tak, tak. To jest władza dla władzy, prawda? Kiedy dostajemy tę moc, znaczy dostajemy, no kiedy ktoś osiąga taki szczyt właśnie, do jakiego dążył przywódca rewolucji, Ramos Clemente, nagle okazuje się, że on chciałby to zachować tę władzę, tak? I on nie zamierza się z nią nikim dzielić. Na początku są, tak, znaczy na początku Comrades, tak? A później się okazuje, że no w sumie równiejszy wśród równych, tak?
Asasino potem.
Tak, tak. Później niestety, no jakoś trzeba tę władzę podzielić, a tutaj taką ziarno niepewności, to wydaje mi się, że to jest taki ostatni cios ze strony de Cruza, znienawidzonego przez rewolucjonistów. Cios, który najpotężniejszy, który de Cruz sam zadał rewolucji, tak? Po prostu zniszczył je przez zasianie ziarna prawdy, no tak. Właśnie w przesądnym Ramosie Clemente, tak? To jest właśnie też ciekawe ukazanie tego, że władza przejęta właśnie w ten sposób i też gdzieś tam ukrywana ponad trzy tymi hasłami. Ale tutaj też taką mam refleksję, że tak naprawdę no, Clemente sam wierzył w to, tak, że on robi dobre rzeczy, że on to robi dla ludu, że on wyzwala lud, ale później nagle dotarło do niego, że no, jednak ta władza jest pięknym uczuciem, tak? I no, nie bardzo by się warto z nią dzielić, zwłaszcza, że ktoś mu zapowiedział, że czyhają na niego wokół sami mordercy, tak? I szybko zaczyna się no, proces eliminacji tych wszystkich biednych Bogu ducha winnych jego komratów, kamratów, przepraszam, którzy zdobywali z nim właśnie, wywołali i po prostu zakończyli tę rewolucję w ten sposób, że przejęli władzę.
To,
tak?
To jest ciekawe rzeczywiście, że chyba charakterystyczne, w ogóle dla jakichś też struktur mafijnych, prawda? Ale też to widzieliśmy, czytając biografię tych właśnie satrapów typu Stalina, czy nawet Hitlera oczywiście, że oni bardzo szybko, kiedy coś zaczynało się dziać niepokojącego, albo właśnie tak jak wspomniałeś, Clemente jest ogarnięty jakimś takim właśnie zabobonnym myśleniem o tej, nazwijmy to, klątwie władcy, no to zawsze zaczynali szukać ofiar i wrogów przede wszystkim, a potem ofiar, w swoim najbliższym otoczeniu. Likwidując ludzi, którzy byli im najwierniejsi, byli najbliżej nich, a co przez to, tak jak właśnie w strukturze mafijnej, znali ich największe tajemnice. No bo ciekawe jest to, że wszyscy obecni kamrades przy tym jakby złowieszczym przesłaniu de Cruza, oni byli obecni przy tym, widzieli to i właśnie od nich zaczyna Clemente. To znaczy, stając przed lustrem, rzeczywiście jest to pokazane, jest to zwizualizowane, on widzi, że za jego plecami jeden i potem następny z tych kumpli szykuje się na jego życie. To znaczy, te lustro ukazuje Clementiemu no, jakąś sytuację, która ma się wydarzyć. I ta sytuacja jest złowieszcza. Tam jeden z kumpli po prostu celuje do niego z karabinu.
Tylko, że my do samego końca nie wiemy, czy to jest jakaś jego już paranoja, prawda? To jest właśnie no siła tego epizodu, tak? Że on taką dwuznaczność pozostawia. Chyba najlepszy jego element tego epizodu, że obok oczywiście fajnych zdjęć, fajnej reżyserii Dona Metforda, że on zostawia taką furtkę, tak? My nie wiemy, czy to jest coraz głębsza paranoja, chęć przytrzymania przy sobie władzy. Tej analogii, o której wspomniałeś do struktur mafijnych, jest jak najbardziej trafna. Czy po prostu faktycznie jest to jakiś przeklęty artefakt, tak, który naprawdę pokazuje zabójcę prawdziwego, tak, który stoi gdzieś tam za jego plecami z nożem. Tak?
Nie wiemy tego, rzeczywiście, i tak naprawdę nigdy się nie dowiemy. Będziemy widzieć tylko efekt. Znaczy, jeśli mielibyśmy to, co widzimy na ekranie, rozpatrywać w kategoriach 1:1, to rzeczywiście tak się dzieje. Znaczy, widzimy to. Czy to jest tylko point of view, czyli subiekt samego Clementiego? Właśnie, i tu zaczynają się te dywagacje. Być może tak, być może to jest wizualizacja jednak jego szaleństwa. Tego się nie dowiemy, ale rzeczywiście efekt jest taki, że on zaczyna tych swoich kumpli, a teraz w jego mniemaniu oponentów, mordować. Dosyć taką druzgocącą sceną jest to, że on jednego z tych swoich byłych komradów wypycha przez okno i on spada pod nogi tego, możemy się domyśleć, tego ludu, który tam stoi. I to nawet na jakiś czas również przeraża samego Clementiego, z tego co widzimy po jego reakcji. No, ten facet, czy rozpatrujemy to w kategoriach klątwy jakiejś właśnie meksykańskiej cyganki, czy jego paranoi, szaleństwa, właśnie, to on się stacza. To jest bardzo istotne, że Ramos Clemente nie jest już tak jak ja powiedziałem, seksownym przywódcą rewolucjonistów, tylko staje się bardzo szybko totalnym szaleńcem. On nie kontroluje swoich zachowań, jest wrogi wobec swojego otoczenia i chyba możemy powoli zmierzać ku końcowi, również wrogi dla samego siebie. Bo on nie jest w stanie wytrzymać tego, co on robi. To znaczy, czy to są wyrzuty sumienia, czy to jest jakiś właśnie rzeczywiście kompleks, przywołując znowu Dostojewskiego, Raskolnikowa, że on sam przed sobą musi przyznać się do tego, że jest zbrodniarzem i to zbrodniarzem takim dosłownym. Nie tylko, że za oknem co chwilę słyszymy wystrzały karabinów. To jest naprawdę złowieszcze i dosyć takie ponure, że cokolwiek się dzieje, od momentu, kiedy Clemente sobie tego zażyczył, to tam przez cały czas te egzekucje się odbywają. Giną ludzie. Oczywiście możemy powiedzieć dobrze im tak, bo to jest jakby pozostały reżim, ale to jest coś potwornego. Ta atmosfera strachu, która ciąży nad całym tym epizodem od pewnego momentu i być może to również jakby powoduje te reakcje samego Clementiego, który nie jest w stanie już nie tylko zabić wszystkich wokół siebie, ale też nie jest w stanie wytrzymać samym sobą. To jest dosyć istotne. No i cóż, puentą tego epizodu, być może też banalną, jest to, że on rozbija lustro i targa się na własne życie, popełnia samobójstwo. Pojawia się na końcu już wspomniany przez nas ojciec Tomas, grany tutaj przez Sokolowa, i wygłasza to zdanie, że największym wrogiem właśnie takich postaci historycznych są oni sami dla siebie. Ich samotność, ich podejrzliwość, ich obsesje powodują to, że zostają oni samym sobie. Nie mają ani powierników swoich jakichś lęków, obaw i zwyczajnie umierają albo w samotności, albo popełniają samobójstwa. I to jest dosyć ciekawe też, wydaje mi się, bo jak popatrzymy sobie na przykład na śmierć Stalina, to jest 53 rok, to też jest dziwna sprawa, prawda? On umierał bardzo długo, dlatego że nikt nie chciał mu przynieść pomocy. Ja już pomijam kwestię empatii czy nie empatii do tego człowieka, ale on, jego ostatnie godziny były dosyć straszne, to znaczy tam częściowo ci jego kumple się bali w ogóle wejść do tego pokoju, a częściowo pewnie tacy ludzie jak Beria sobie tego nie życzyli, żeby pomagać Stalinowi. Tak wszyscy go kochali do momentu, kiedy oczywiście on osłabł i umierał opuszczony przez wszystkich tak naprawdę. I tu mamy bardziej radykalną oczywiście formę tego typu zejścia dyktatora, już można powiedzieć, bo on był samowładcą w pewnym momencie, mówił o Clementim. I kończy sam ze sobą, nie mogąc wytrzymać z tym bólem, samotnością. No i to kim chyba się stał, prawda? Bo jednak on się staje bliski generałowi de Cruz w końcu. To nie jest wcale idea chleba dla wszystkich i właśnie komunizm. Jednak on stał się bardzo podobnym człowiekiem, a sądząc po tym, co się dzieje, to może nawet jeszcze gorszy. Tak.
To jest treść, którą bardzo często przywołuje Serling. Tutaj mieliśmy właśnie The Obsolete Man, że ta dyktatura tak naprawdę się nie zmienia. Zmienia się tylko człowiek, który stoi na jej czele. I to jest chyba bardziej dosłownej interpretacji tego, co Serling nie mógł zawrzeć, niż właśnie tutaj w odcinku The Mirror. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, dosłowność, był to gorący okres, prawda, dla Amerykanów, właśnie związanych z Kubą, tak? Więc był to mocny komentarz odnośnie najbardziej istotnych dla Amerykanów wówczas rzeczy. I domyślam się, że oni wówczas, siedząc przed telewizorem w październiku 1961 roku, oni mieli uśmiech od ucha do ucha, patrząc na to, tak? Temu Castro, nie? Bo tutaj też mamy inną taką postacią, która jest portretowana właśnie w postaci de Cruza, to jest Batista, prawda, czyli dyktator, którego Castro obalił, tak, w trakcie rewolucji kubańskiej, tak. Także wszystko było tak dosłowne, że Amerykanie nie mogli tego przyjmować z pewną taką, nie wiem, nawet serdecznością, taką złośliwą nawet satysfakcją ze strony Roda Serlinga, ze swojej strony, jaką niespodziankę im Rod Serling tego wieczoru październikowego przygotował po tych wszystkich traumach, które oni autentycznie przeżywali na przestrzeni całego roku 61, tak? Więc tutaj nigdy Serlingowi się nie zdarza tak często robić tego, no może nie nigdy, ale nie często, żeby był aż tak dosłowny w tym komentarzu. Oczywiście on tu próbuje powiedzieć coś więcej, to jest też odcinek nie tylko dotyczący tego i wyłącznie okresu i powiedziałbym nie tylko Fidela Castro i rewolucji, tylko też taka uniwersalność w tym wszystkim tkwi, chociaż brak jej oryginalności, prawda, bo to nie jest żadna myśl taka specjalnie głęboka, że tak już powtórzę po raz kolejny, że rewolucja swoje dzieci no pożera i prędzej czy później karta się odwraca, prawda? Więc mimo braku oryginalności na pewno Amerykanom w 1961 roku ten odcinek mógł przypaść do gustu. No oczywiście też rola Petera Falka, który wcale nie ustępuje człowiekowi, nerwowemu człowiekowi w pokoju za 4 dolce. Pamiętamy ten odcinek, tam też było lustro, odgrywało bardzo ważną rolę. I tutaj też właśnie Peter Falk reprezentuje no, pełne spektrum emocji, tak? Od takiego patetyzmu, który na samym początku reprezentuje sobą, tej serdeczności. Później zaczyna ta paranoja coraz bardziej go pochłaniać, te emocje, rozdrażnienie, krzyki, tak? To w taki sposób on ekspresją ciała gra całą. No, wielkie brawa i myślę, że to też jeden z najjaśniejszych punktów tego odcinka.
It's an illusion, you see? It's just a mirror, an ordinary mirror. But it's glass, you see? Just glass!
I will be all alone. Now I'm afraid you will be very lonely.
Ja powtórzę tylko to, też jak tytułem zakończenia, o czym mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że ten epizod zasługuje na uwagę właśnie ze względu na swoją krótkotrwałą aktualność. Tak to ujmę. Dziś on troszeczkę właśnie jest... Może być niezrozumiały, jeśli nie zna się kontekstu. Chociaż, jak mówię, ta postać Castro jest tak pomnikowa, że naprawdę nie trzeba nawet za bardzo orientować się, jak wyglądał przebieg rewolucji kubańskiej, żeby zgadnąć, o co chodzi w tym epizodzie. Ale na pewno wtedy on był pokrzepiający, ten epizod. Mógł taki być. Że jednak tutaj się wprost o tym nie mówi, ale demokracja jest tym systemem lepszym. Jest przede wszystkim systemem, który nie powoduje tak skrajnych działań wśród polityków, a nawet wśród ludzi, no i jest bardziej sprawiedliwa i tak dalej, więc ta demagogiczna myśl tutaj nie jest akurat jeśli chodzi o wyższość demokracji pokazana, ale wydaje mi się, że wszyscy właśnie siedząc przed telewizorami w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku, po tych wszystkich no, niepokojach, nawet i porażkach polityki amerykańskiej, mogli czuć się pokrzepieni. Jakby tutaj Serling rzeczywiście im daje taki powód do tego, żeby czuć się lepszym od tego, co dzieje się wokół, bo właśnie pokazując takiego człowieka, jakim jest Clemente, portretuje tak naprawdę potwora, który niechybnie będzie czekał na swoje marne zakończenie, no bo końcówką tego epizodu jest właśnie pokręcone ciało. Pokręcone mam na myśli no, leżące w bezwładzie ciało na tej przepięknej posadzce w tym pałacu. Człowiek, który no, nie był nawet w stanie cieszyć się do końca swoim zwycięstwem i skończył, tak jak mówię, no, targnął się na swoje życie i jest to żałosne. No, ten obraz tego człowieka na samym końcu. Żałosne w kategoriach oczywiście rozpatrywania tego przez ówczesnych Amerykanów. I ta aktualność krótkotrwała, jak ja ją nazwałem, ciąży na tym epizodzie i mi osobiście troszkę współcześnie przeszkadza. Jest to dla mnie epizod zbyt dosłowny, chociaż jestem w stanie go docenić właśnie pod kątem pewnej obserwacji. On może być świetnym przykładem na to, żeby pokazać, jak nawet seriale, nazwijmy je science fiction czy fantastyczne seriale, również próbowały komentować rzeczywistość, jaka otaczała Amerykanów. To może być fajne pole do tego, żeby taki dowód przedstawić, bo bez wątpienia epizod The Mirror daje ku temu powody. Mm-hmm. I to tyle, jeśli chodzi o ten epizod z mojej strony.
Tak, jeszcze warto tutaj dodać, że ta sposób, w jaki został przedstawiony tutaj przywódca kubańskiej rewolucji, nie spotkał się też z przychylnością Bucka Houghtona, producenta Strefy Mroku. On przepraszał w jednym z wywiadów właśnie z Markiem Scottem Zikri, przepraszał po prostu tą dosłowność, no bo jednak mimo tego, że widzimy tutaj na ekranie no, autentycznie, jakby to był Fidel Castro, no, nie można tutaj też się nie zgodzić, że została ta postać mocno przerysowana, tak? i mogła też fałszywy obraz budować postaci prawdziwej, historycznej też, tak? Tutaj właśnie Buck Houghton, to już nie nam oceniać, ale Buck Houghton się no, poczuł zobligowany do przeproszenia, że jego zdaniem no, było to zbyt dosłowne, tak? Że było to trochę krzywdzące też, to ciekawe też, jeżeli chodzi o wypowiedź właśnie Amerykanina, tak? Że to było dość krzywdzące dla Fidela Castro samego, tak? Także taki gest ze strony producenta w strefie mroku.
Jak sobie pomyślę, jak oglądałem jakieś oczywiście często przypadkowe jakieś fragmenty publicznych wystąpień Castro, to wcale on się nie różnił od tego, co robi Falk. Był to niezwykle teatralny facet i to też jest jakby może już temat na zupełnie inny podcast, ale to też jest dosyć ciekawe, że ci wszyscy przywódcy typu Mussolini, Hitler,
tak,
oni mieli.
Tak, te sceny na zewnątrz może okej, te publiczne, one faktycznie mogły takie być, na przykład, ale tu wydaje mi się, że Buckowi chodzi bardziej o ten jego zachowanie w gabinecie, prawda? Co on robi ze swoimi braćmi w rewolucji, więc to pewnie bardziej chodziło o ten
tak,
sferę.
Tak, masz rację. Rozumiem, że o ile na balkonie Clemente może zachowywać się jak no, Chaplin w Dyktatorze, to po zamknięciu tego okna i wejście na salony powinien troszeczkę spasować. Nie wiem, o co chodzi. Przypuszczam, że o to mogło chodzić. No dobra, mamy ze sobą nieco polityczny epizod. Takie również są różne elementy, miejsca, jakie odwiedzamy w Strefie Mroku. Natomiast w następnym epizodzie będziemy mieli epizod, który Serling zapowiada, no jakby przeniesieniem nas do Dzikiego Zachodu, tak mówi Serling. Rzeczywiście zobaczymy epizod The Grave, czyli grób, w którym między innymi występuje Lee Marvin i James Best. Ciekawy epizod. Mm-hmm. Wydaje mi się, że też jakby takim małym bonusem jest dla ciebie to, Rafale, że będziemy znowu mogli posmakować troszeczkę serlingowskiej strefomrokowej odmiany opowieści o dawnych czasach kowbojskich. To się wydarzy już w następnym
epizodzie. Dla ciebie prawdopodobnie będzie to też możliwość przypomnienia o Jamesie Beście. Dla mnie oczywiście. No, ikoniczny wręcz Lee Marvin w roli rewolwerowca.
Oczywiście epizodzie. No i cóż, dzisiaj tyle, jeśli chodzi o epizod The Mirror. Był Castro, był komunizm, było politycznie, było trochę fantastyki pod postacią właśnie odbyć lustrzanych, a nawet się zaocznie pojawiła, jak ja to powiedziałem, meksykańska cyganka. Więc tak czasami również bywa w Strefie Mroku, chociaż ja teraz trochę sobie oczywiście dworuję, ale tak jak też zauważyłeś, ten epizod nie ma nic w sobie z komedii, który właśnie przed chwilą omówiliśmy. On jest śmiertelnie poważny. Był, jest ciągle. I to wszystko. Bardzo dziękuję ci, Rafale, dzisiaj za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce w Strefie Mroku. Do usłyszenia.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Ramos Clemente, a would-be god in dungarees strangled by an illusion. That will-of-the-wisp mirage that dangles from the sky in front of the eyes of all ambitious men, all tyrants. And any resemblance to tyrants living or dead is hardly coincidental, whether it be here or in the Twilight Zone.